Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś, drodzy Państwo, temat: sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej. W naszym studiu goście pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego i ekonomista.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
I pan Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego.
Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże wszystkim.
Sprawa taka, można powiedzieć, na bieżąco. Ja z panią minister Emilewicz mówiłem o tym na antenie w sobotę w Radiu Maryja. Pan premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę w Brukseli i dzieje się coś takiego. To jest jakaś sprawa inicjowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Mowa jest o takim powstającym hubie lobbingowym. Pytałem panią minister, czy to nie za późno, ale ona powiedziała, że lepiej późno niż w ogóle nie podejmować takiej inicjatywy, bo to ma być też taka synergia działań przedsiębiorców, przedsiębiorstw różnych i państwowych, i prywatnych z administracją rządową.
Tak, to prawda. To bardzo ważna rzecz. Rzeczywiście lobbying w Parlamencie Europejskim czy w instytucjach europejskich jest działalnością legalną. Tylko trzeba się zarejestrować. No i dobrze, że rząd zdecydował się na uruchomienie takiego miejsca.
No 15 lat odstąpienia struktury Unii Europejskiej.
Rzeczywiście. Lepiej późno niż wcale. Pod tym względem rzeczywiście byliśmy słabi. Każdy kraj, przedsiębiorstwa, samorządy, one także mają swoje biura w Brukseli. Wszyscy zabiegają o takie kształtowanie prawa unijnego, aby było korzystne dla danego kraju, grupy przedsiębiorstw, jakiejś dziedziny gospodarki. My tego oczywiście w sposób punktowy to robiliśmy, ale żeby była to przemyślana polityka państwa, do tej pory tego nie było, więc dobrze, że rząd się na to decyduje. To oczywiście pociąga za sobą pewne koszta, ale nawet przedsiębiorcy już będą wiedzieli, że jest takie miejsce w Brukseli. Jeżeli w ich branży będzie się coś działo, co będzie miało skutkować choćby, powiedzmy, negatywnie dla ich przyszłości, to już mogą delegować swoich ludzi, swoich prawników, którzy będą próbowali spotykać się z posłami, także urzędnikami unijnymi i zabiegać o odpowiedni kształt prawa. To jest niesłychanie ważne, żeby na ten kształt prawa wpływać wtedy, kiedy nie jest ono jeszcze oficjalnym dokumentem. Czyli mówiąc inaczej, wtedy, kiedy zaczynają się prace przygotowawcze gdzieś tam wśród urzędników komisji, wtedy najłatwiej jest jeszcze je kształtować. Jeżeli one zostaną upublicznione, już wszyscy wiemy, jakie są zapisy, to bardzo trudno później je zmieniać. No bo oczywiście wtedy natychmiast media podchwytują. No musiał być lobbying, bo w pierwszej wersji było tak, a w kolejnej wersji jest już inaczej. Więc no właśnie na wczesnym etapie przygotowywania unijnego prawa to jest niesłychanie ważne i dobrze, że polski rząd rzeczywiście się tego podjął.
A jak województwa w takiej sytuacji? Pan jako marszałek województwa łódzkiego na takie, można powiedzieć, propozycje, jak to się też może odbijać właśnie dla polskiej gospodarki, dla konkretnych województw Polski?
Oczywiście ma to bardzo duże znaczenie. Brak tego przełożenia, bo w tej chwili przełożenie jest w zasadzie jedno, to są oficjalne negocjacje odnośnie przeznaczenia poszczególnych pieniędzy na poszczególne programy. I naprawdę margines nie jest duży. Tutaj daje to możliwość kreowania w ogóle polityki gospodarczej. Bo przecież jak wiemy, jest chociażby w województwie łódzkim Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, gdzie są te pieniądze dystrybuowane dla przedsiębiorców i brak dobrze skierowanych pieniędzy, strumieni pieniędzy tam, gdzie one są faktycznie najbardziej potrzebne, powoduje to, że te pieniądze są słabo wykorzystywane, to raz, a drugie, jeśli nawet są wykorzystywane, to nie zawsze w tych dziedzinach, w których życzylibyśmy sobie, żeby były wykorzystywane i w związku z tym ten wzrost gospodarczy nie jest wysoki. Proszę zwrócić, ojcze, uwagę, że na przykład różnica między PKB województwa mazowieckiego warmińsko-mazurskiego, od wejścia do Unii ta różnica się pogłębiła, wzrosła, a nie zmalała, chociaż te fundusze miały ją...
Tutaj też tak widzimy, że jakieś druga, czy nawet trzecia prędkość, jeżeli chodzi o rozwój, o dostęp do różnego rodzaju środków czy możliwości rozwoju. Tak?
Ale marszałek zwrócił uwagę na niesłychanie ważną rzecz. Oczywiście bardzo,
to znaczy, że jesteśmy nieporadni, czy te środki różnie się rozchodzą, bo zazwyczaj ze współudziału z własnego budżetu.
Tak, to prawda, ale wcześniej, to znaczy Unia rzeczywiście, jeżeli chodzi już o to przyrządowanie budżetu, to sugeruje dziedziny, w których powinno się te pieniądze wydawać i pod to przygotowywać programy. I rzeczywiście tu marszałek ma rację. Polska jest krajem ciągle na dorobku i tak naprawdę samorządy województw, czy samorządy powiatowe, czy gminne potrzebują bardzo często jeszcze pieniędzy na tak zwaną twardą infrastrukturę, bo te zaniedbania są potworne. No, cały PRL to jedno wielkie zaniedbanie, jeżeli chodzi o to. Natomiast Unia uznaje już nas coraz bardziej za kraj taki rozwinięty i sugeruje...
Większego konkurenta.
Tak, i sugeruje wydawanie pieniędzy na tak zwane programy miękkie. Oczywiście one są także potrzebne, ale to jest tak, jak marszałek już przeprowadził obserwację, te pieniądze bardzo często są mało efektywnie wydawane. To są często właśnie szkolenia, pewnie później podzieli się wątpliwościami. Więc oczywiście pieniądze Polska absorbuje, je wykorzystujemy, tylko prawdopodobnie gdyby te pieniądze przerzucić chociażby na drogi gminne, na finansowanie jeszcze wodociągów czy kanalizacji, to pożytek byłby wielokrotnie większy.
A my możemy taki głos, czy zgłaszać coś takiego, że...
No, na wstępnym etapie, jak zauważył, jeżeli komisja to przedkłada, to powinniśmy rzeczywiście poprzez tę stronę samorządową sugerować, że oczywiście z makrowskaźników wychodzi, że jesteśmy tym krajem już bardzo blisko, nie wiem, chociażby Hiszpanii czy Portugalii, ale w rzeczywistości jest troszeczkę gorzej. Ciągle potrzebne są nam pieniądze na infrastrukturę i jeżeli rzeczywiście za pośrednictwem takich centrów te sygnały szłyby odpowiednio wcześniej, to być może w tym programowaniu Unia by troszeczkę to zmieniła.
Tutaj pan poseł Kuźmiuk ma całkowicie rację, bo rozwijamy się bardzo szybko. Te zmiany, które nastąpiły od chwili, kiedy była poprzednia perspektywa negocjowana, one są bardzo głębokie. Ta perspektywa się kończy.
2000 mniej więcej 13 rok.
13 rok. Te zmiany są naprawdę głębokie i te potrzeby są zupełnie inne. Chociażby bezrobocie, zupełnie inny poziom bezrobocia jest i wymaga zupełnie innego sposobu podejścia do tego problemu.
Rozwiązywania, można powiedzieć.
I jest problem z wydawaniem tych pieniędzy, które są przeznaczone na walkę z bezrobociem, a dokładniej to się nazywa osób zagrożonych bezrobociem.
Wykluczeniem z rynku pracy.
Wykluczeniem, czy też wykluczeniem z rynku pracy. Teraz potrzeba więcej działań, żeby pozyskiwać w zasadzie nowych pracowników. Potrzeba też więcej działań.
Fale bezrobotnych, bo tak naprawdę zostali, to jest już poniżej miliona i to są ludzie, którzy zostali wypchnięci na lata z rynku pracy. Więc tu potrzebne są rzeczywiście specjalne programy, które pozwolą ich odzyskać. Oni już nie wierzą przez lata, nie mogli sobie znaleźć pracy i tak naprawdę już nie wierzą, że są przydatni do pracy. Teraz mamy taką sytuację, że każde ręce do pracy się liczą i takiego człowieka trzeba pozyskać do pracy. Więc to jest zupełnie inna technologia.
Chociaż te wypłaty też są różne.
Tak, to prawda.
Powinno ci wystarczyć, dostać 2000, a 2,5 za mieszkanie. Tak?
Wypłaty są...
Jak to zrealizować?
Wypłaty są faktycznie bardzo różne, ale też trzeba zwrócić uwagę, że dostęp pracodawców do poszczególnych rynków pracy też jest różny, bo bardzo często brakuje infrastruktury. A jeżeli jest infrastruktura, powiedzmy tam drogowa, kolejowa, to jest problem, że nie ma gazu, że nie ma odpowiedniego przyłącza energii elektrycznej, czy jakichś innych mediów, takich, które potrzebne są na poziomie przemysłowym. I Wiele spotykałem się jeszcze jako poseł, jako senator z takimi sytuacjami, gdzie pracodawcy, czasami bardzo duży pracodawcy, mieli problem z dostępem na przykład do gazu czy do energii elektrycznej i rezygnowali z jakiegoś rynku. Tam nie powstał zakład, duży zakład pracy, który mógłby dać zajęcia.
Albo nie ma takiej prozaicznej, czegoś prozaicznego, jak możliwość dojazdu do pracy. No właśnie rząd przedłożył odpowiedni projekt ustawy dotyczący odtworzenia transportu, bo bardzo często ci ludzie wykluczeni z rynku pracy...
No nawet nie było jak dojeżdżać.
No więc właśnie, jak oni mogą...
Być może... Nie każdy nawet ma prawo jazdy, to jak mam się dostać do pracy?
Dokładnie, więc no właśnie, to jest dostrzeganie wreszcie autentycznych potrzeb zwykłych, zwykłych ludzi.
Poseł mówi, to się stało na ileś tam 10 czy nawet 20 lat, bo przecież zamykano czy trakcję kolejową.
Tak, uznawano, że to rynek rozwiąże i rzeczywiście rynek to rozwiązał w ten sposób, że prywatny transport kursował tylko na trasach opłacalnych, na bardzo często wyjazd z jakiejś miejscowości paru osób, no już nie był na tyle opłacalny, żeby ten autobus czy bus się tam pojawił. I ci ludzie na trwale zostali wypchnięci z rynku pracy.
A jak to wszystko sprząc z tym, co niedawno też mówił pan premier, że jesteśmy jednym z liderów, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, na co się to przekłada, albo jak mamy to rozumieć, jeżeli mamy jakieś trudności czy perturbacje, czy nawet prezes NBP też mówił, że to cud gospodarczy nad Wisłą 3-4 razy wyższy, mamy wzrost niż w strefie euro, do której też ktoś nas próbuje wepchnąć, chociażby koalicja teraz przed wyborami też bardzo ostro opowiada się za tym, żebyśmy weszli w strefę euro.
Tak, proszę ojca, no jesteśmy rzeczywiście takim bardzo pozytywnym przykładem w Unii Europejskiej. Powiedzmy tak, generalnie prawicowych rządów w Komisji Europejskiej się nie lubi. Polska ma prawicowy rząd. I to nie tylko w krajach Europy.
To nie powinna być kwestia lubienia, lubienia, tylko no, interesów.
Niestety to lubienie jest rzeczą także ważną. To nie dotyczy tylko krajów Europy Środkowo-Wschodniej. No, na przykład nie lubi się od jakiegoś czasu włoskiego rządu po zmianie władzy o charakterze prawicowym. I to jest bardzo ważny wątek, bo rzeczywiście sympatie i antypatie okazuje się, że odgrywają tutaj mają ogromne znaczenie. Natomiast Polska, jeżeli chodzi o gospodarkę, o rozwój, no, staje się przykładem takiej dużej gospodarki, która bardzo szybko się rozwija. Na początek ten rząd był tak podpatrywany dosyć nieufnie, no bo oczywiście ekonomiści totalnej opozycji wieszczyli drugą Grecję. Więc także Komisja Europejska przyglądała się, jak my ogłosiliśmy te programy o charakterze społecznym, że no prawdopodobnie pieniędzy będzie brakowało, pójdziemy w duży deficyt, w duży dług, no a jak wiadomo, kryteria z Maastricht na to nie pozwalają. I Komisja jest coraz bardziej zdziwiona, że polski rząd ma takie osiągnięcia, że ten wzrost gospodarczy w tamtym roku był powyżej 5%. Znaczy, jeżeli dobrze pamiętam, chyba któryś z krajów nadbałtyckich miał troszeczkę wyższy, no ale to są gospodarki o potencjale naszego jednego województwa. Więc taka duża gospodarka z tak dużym wzrostem, byliśmy jedyni, 5,1% PKB.
Jeszcze przy tych, można powiedzieć, takich programach społecznych.
No właśnie, chcę tego wątku dotknąć.
Które powodują, że jednak jak wydajemy na przykład 11 miliardów wydajemy na emerytury, tak? 11 na obniżenie tego wieku emerytur, 13 tak. To kolejne miliardy.
20 miliardów program Rodzina 500+.
Tak. Teraz na każde pierwsze dziecko.
No kolejne 20 miliardów.
Kolejne 20,
cały czas
40
trochę
miliardów.
Niżej, tak?
To znaczy, proszę ojca, no właśnie, najpierw były wątpliwości, czy my w ogóle damy radę sfinansować to i że za chwilę będzie procedura nadmiernego deficytu i ten rząd bardzo szybko się skończy.
No gdzieś ostatnio czytałem taki artykuł, że PO z PSL-em tak dużo zaoszczędzili, że wy teraz możecie wydawać. Aczkolwiek cały czas mówili, że nie ma pieniędzy.
Nie ma pieniędzy.
To nie jest kwestia oszczędności.
Nawet jest taka wypowiedź, słynna wypowiedź Donalda Tuska na tle jakiegoś domku góralskiego w Zakopanem, wtedy, kiedy ogłosiliśmy program Rodzina 500+, i on tak nawet sympatycznie, no zapoznałem się z tym programem, to świetny program, to był rok 2014, wtedy, kiedy jeszcze był premierem, świetny program, ja bym nawet zdecydował się go realizować, tylko gdyby mi PiS powiedział, gdzie są zakopane pieniądze na jego realizację. Więc my, przyjmując ten program, jednocześnie pokazaliśmy, że wiedzieliśmy, gdzie te pieniądze są zakopane. Dokładnie one nie były zakopane, tylko zamiast wędrować do budżetu, wędrowały do prywatnych kieszeni, no właśnie tych mafii VAT-owskich i mafii paliwowych. I pokazaliśmy, że w przeciągu w zasadzie 2016 roku na tyle zmieniliśmy prawo, że ten system podatkowy i wysoki wzrost gospodarczy dostarczył nam odpowiednich dochodów do budżetu. Ale żeby ten wątek skończyć, dlaczego Komisja Europejska jest coraz bardziej pozytywnie zaskoczona tym, co dzieje się w Polsce, bo jak ojciec zauważył...
To nie tylko my robimy sondaże, czy my pokazujemy wskaźniki, to ktoś nas cały czas ocenia.
Nasz GUS co kwartał te informacje wysyła, to jest zestawiane w skali całej Unii, Eurostat to prowadzi, Komisja Europejska ma bezpośredni wgląd we wszystkie te informacje. Więc no właśnie, wysoki wzrost gospodarczy, bardzo duże nakłady na programy społeczne, ojciec wymienił już te sumy, rzeczywiście przyprawiające, można powiedzieć, o zawrót głowy. No dość powiedzieć, że sam program Rodzina 500+, do tej pory, przez 3 lata, od 1 kwietnia 2016 do 1 kwietnia 2018, 70 miliardów złotych popłynęło do polskich rodzin wychowujących dzieci. 70 miliardów złotych. Niewyobrażalna wręcz kwota. No właśnie. I jednocześnie, proszę ojca, i to jest trzecia część tego sukcesu niesłychanie ważna, na które Unia Europejska, Komisja Europejska zwraca uwagę, to jest poprawa stanu finansów publicznych. Mimo tych wielkich wydatków, mniejszy z roku na rok deficyt całego sektora, nie tylko budżetu, ale także tej części samorządowej i części ubezpieczeniowej. I zmniejszony dług publiczny w relacji do PKB. I teraz, no nie wiem, tydzień temu była taka konferencja prasowa prezentująca osiągnięcia wszystkich krajów i zastępca pana Junckera, pan Moscovici, to jest taki komisarz zajmujący się sprawami gospodarczymi, poświęcił dobre parę minut omówienia sytuacji w Polsce. Właśnie pod tym kątem, że Polska jako jedyny kraj z jednej strony osiąga bardzo wysoki wzrost gospodarczy, z drugiej strony finansuje na ogromną skalę programy społeczne i jednocześnie poprawia stan finansów publicznych. Jesteśmy krajem, mimo tego, że tego rządu się nie lubi, który jest pokazywany coraz częściej jako przykład dobrego zarządzania państwem. A te programy, o których ojciec mówił, te pieniądze, które płyną do ludzi, one, proszę ojca, zamieniają się w popyt. My mamy 38 milionów konsumentów i nawet za naszymi granicami pojawia się spowolnienie, to te 38 milionów konsumentów w sytuacji, kiedy ich dochody się poprawiają, kierują zasadniczą część tych dochodów na rynek i to jest ten ogromny silnik, motor napędowy polskiej gospodarki. Więc wieszczą nam na Zachodzie wyraźne spowolnienie, a wszystko wskazuje na to i stąd ta wypowiedź prezesa NBP, że mamy cud gospodarczy, bo w tym roku ten wzrost będzie wynosił według szacunków NBP przynajmniej 4,5% PKB, czyli będzie niewiele niższy niż w tym apogeum wzrostu w roku poprzednim.
Panie marszałku, a jak to się przekłada na takie konkrety, tak? Bo mówimy, wpływają te pieniądze z budżetu do konkretnych gospodarstw. Jest ta trzynastka, czy będzie ta trzynastka?
Jest wypłacana w maju.
O. Znaczy, będzie w kieszeni, tak. Nie jednej, ale kwestia oczywiście, dziecka pierwszego, przedtem już na drugiej następne.
Oczywiście to się przekłada z jednej strony, tu jak pan poseł Kuźmiuk mówił, na ten popyt. Popyt się z kolei przekłada na wzrost gospodarczy i ta gospodarka się napędza. Ale większe wpływy podatkowe to są większe odpisy od tych podatków dla samorządów. większe odpisy dla samorządów, to samorządy mają po prostu więcej pieniędzy. Ja nie mówię, że tych pieniędzy jest dużo w samorządzie, ale jest ich więcej. Przykładem niech będzie nawet województwo łódzkie, gdzie w tym roku po raz pierwszy budżet województwa osiągnął 1 mld złotych. Przekroczył 1 mld złotych.
Po stronie dochodów.
Po stronie dochodów. To jest naprawdę osiągnięcie właśnie dzięki temu, że tych odpisów jest po prostu znacznie więcej.
A jak mówimy, ten trwały fundament wzrostu, panowie mówicie, wzrost gospodarczy, konsumentów jest odpowiednia ilość. I teraz kwestia tych inwestycji, które też byśmy chcieli. Jak to się przekłada na te...
No ja myślę, że właściwą osobą będzie tu pan marszałek, bo duża część tych inwestycji...
Prywatne przedsiębiorstwa, czy na przykład samorządowe, tak? To, co za samorządem stoi, czy co...
No właśnie,
co
samorząd inwestycje samorządowe,
może,
myślę,
może inwestować samorząd.
Inwestycje samorządowe również przecież napędzają gospodarkę. Im one są robione w mniejszych gminach, tym bardziej napędzają gospodarkę, wbrew pozorom. Dlatego, że w tych małych gminach z reguły małe przedsiębiorstwa lokalne wykonują te poszczególne zadania, te poszczególne projekty.
Pieniądze zostają na miejscu.
Pieniądze zostają na miejscu. Natomiast w przypadku jakichś wielkich projektów infrastrukturalnych jest ten problem, że czasami te pieniądze są... Nawet bardzo, bardzo często, tak, te pieniądze są transferowane za granicę.
Jeżeli są gdzieś w jakiejś takiej mniejszej miejscowości, prawda, czy nawet wiosce powstaje jakaś infrastruktura, w której ludzie mogą pracować, to zaczyna się ta miejscowość nawet rozwijać,
ludzie nie jedziemy zarabiają, tam, gdzie
jest potężna firma i my wszyscy wyjeżdżamy. Wiadomo, że może wtedy komunikacja i drogi się rozwijają, ale tak naprawdę chcielibyśmy, żeby może każdy samorząd mógł się, czy każda miejscowość mogła się rozwijać, żeby tam ludzie nawet nie chcieli, młodzi wyjeżdżać. Wiadomo, na studia jedziemy do dużego miasta, ale żeby na przykład wrócić i zasilić to miasto, a nie problem, czekać, aż wspólnota czy te...
Problem, proszę ojca, jest taki, że właśnie jak ojciec wspomniał odnośnie wyjeżdżających na studia, bardzo często nawet w dobrze prosperujących małych miejscowościach osoby, które wyjechały na studia, mają trudno wrócić, dlatego że brakuje tej pracy wykwalifikowanej, wysoce zaawansowanej, do której są przygotowani na tych studiach. Bardzo często w małych miejscowościach ludzie o wysokich kwalifikacjach, właśnie którzy skończyli studia, pracują znacznie poniżej swoich kwalifikacji, co się zdarza znacznie rzadziej w miejscowościach dużych, w dużych miastach czy w otoczeniu dużych miast.
A jak sobie radzą z tym na przykład inne kraje, które, no nie ta ścisła piętnastka, ale te pozostałe, które tak jak my wchodziły w struktury Unii Europejskiej, które też nie do końca równo się rozwijały. Tam też tutaj jakaś fabryka upadła, czy to się tak też rozchodziło, rozjeżdżało.
To prawda, proszę ojca, większość tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które weszły do Unii Europejskiej razem z nami, to było 10, wprawdzie nie wszystkie, bo tam Cypr i Malta były, że tak się wyrażę, z tamtej strony kurtyny. Później jeszcze Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. One wszystkie no jakby miały te same problemy, to znaczy ten pierwszy etap to takie zachłyśnięcie się tą wolnością, więc wszystkie one ze wszystkich tych krajów, duża część młodych ludzi wyjechała na zachód. Teraz powoli ci ludzie wracają, ale spora część zapewne już za granicą zostanie, więc wszędzie ten taki ślad, upływ tej młodej krwi ma ogromne znaczenie. W Polsce on jest ogromny, ale w zestawieniu z liczbą ludności to nie jest aż tak szokujące. Ale w tych małych krajach, chociażby nadbałtyckich, takich jak Litwa czy Łotwa, wyjazd kilkuset tysięcy, to jest znaczący ubytek, którego tak łatwo załatać nie można. Więc to wyludnienie w tamtych krajach widać wyraźniej. Ale wszystkie te kraje po tym zachłyśnięciu się tą swobodą przyjmują teraz zupełnie inne polityki. No najwcześniej zrobiły to Węgry. Po zwycięstwie Orbana, to już jest jego trzecia kadencja, to zorientowanie się na zasoby własne, na politykę prorodzinną, rzeczywiście diametralnie odmieniło sytuację węgierską. My, można powiedzieć...
Jak Orban sobie radzi, też pewnie mu Komisja Europejska czy Europa, ta stara piętnastka, psuje trochę krwi.
Tak, to prawda. No, też są pod pręgierzem, też jest artykuł 7, też przyglądają się jego finansom. On przejął po lewicy państwo w znacznie trudniejszej sytuacji jeszcze niż my. Tam dług publiczny sięgał prawie 90%, więc tak naprawdę PKB węgierskiego. Więc to był potężny problem, ale rzeczywiście przez te trzy kadencje bardzo wyraźnie zredukował ten dług. Rzeczywiście wzrost gospodarczy jest większy i jest bardzo silna preferencja dla rodzin posiadających i wychowujących dzieci. I to przynosi powoli pozytywne rezultaty. My też bardzo mocno, można powiedzieć, że poszliśmy tą drogą, choć nasze rozwiązania są troszeczkę inne, ale jak się okazuje, także skuteczne. Więc proszę ojca, no właśnie, to krytyczne patrzenie na kraje Europy Środkowo-Wschodniej powoli się zmienia, bo my coraz częściej jesteśmy tym dobrym przykładem dla krajów Europy Zachodniej. No już pominę Węgry, Grecję, która znalazła się w potężnym kryzysie, ale przecież wyraźnie widać, że kłopoty mają tak duże gospodarki jak chociażby włoska. Tam dług w relacji do PKB sięgnął 130%. Od takiego poziomu długu w Grecji zaczął się kryzys. Nie chcę wróżyć tego Włochom, ale to jest dług przekraczający 2 biliony euro. Więc gdyby zaczęły się kłopoty z obsługą tego długu, to nie ma takich pieniędzy w Europie, żeby można to było jakoś obsłużyć. No mamy bardzo wyraźnie, widzimy to na ekranach często naszych telewizorów, w zasadzie w każdą sobotę, te protesty żółtych kamizelek. To przecież nie jest tak, że to jest jakaś, nie wiem, nie wiadomo skąd biorąca się frustracja Francuzów. Oni rzeczywiście obserwują swoje życie i okazuje się, że ta klasa średnia, mimo tego, że kolejni prezydenci francuscy odtrąbiają sukcesy, oni widzą, że ich poziom życia wyraźnie się obniża. I próbują dać te sygnały władzy na ulicy, więc...
My tak możemy się pocieszać, a panie marszałku, jak wygląda klasa średnia? Jak wygląda ten może poziom życia, chociażby właśnie w województwie łódzkim?
Jest bardzo zróżnicowany. Jest zróżnicowany w zależności od części tego województwa. Niestety ta zewnętrzna część województwa, ja to mówię, że tam się województwo zaczyna, bo wjeżdżając do województwa, no to stamtąd się przecież tam się wjeżdża, więc tam jest początek. I znacznie gorzej wygląda na tych peryferyjnych strefach niż w samej Łodzi.
I jej najbliższym otoczeniu.
I jej najbliższym otoczeniu. No niestety... Te środki, które trafiały, one nie do końca były dobrze i sprawiedliwie dzielone.
To samo jest zresztą na Mazowszu.
Ja mam taki może przykład dam ze środkami akurat na rolnictwo, które były w starej Unii. W starej Unii jak były dzielone? Otóż Portugalia jest takim krajem w starej Unii, która ma najniższe dopłaty bezpośrednie i zawsze miała najniższe dopłaty bezpośrednie. I co jest tego efektem? Średnia wieku rolnika portugalskiego wynosi 65 lat.
Czyli w zasadzie powinien być już na trwałej emeryturze. A w rolnictwie nie ma zatrudnienia.
Zatrudnienia. U nas jeszcze tak źle to nie wygląda, a rolnictwo jest... W województwie łódzkim województwo łódzkie jest rolnicze, pomimo że jest drugim pod względem takiego zurbanizowania
województwa. Kiedyś dosyć mocny, prężny ośrodek gospodarczy.
Ośrodek gospodarczy, oprócz województwa śląskiego, nie ma drugiego takiego województwa o tylu miastach.
A udaje się wam odbudować infrastrukturę, czy teraz na przykład chociażby te środki i własne, i te środki z różnego rodzaju tych programów spójności, które by nam miały pomóc, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki, zatrzymanie fali bezrobocia?
Oczywiście fala, to bezrobocie zostało w znacznym stopniu zatrzymane, bo to w całej Polsce zostało zatrzymane. Natomiast województwo łódzkie jeszcze, o tym co mówiłem, ma problem z bezrobociem. Może nie sama Łódź, ale teren województwa, bezrobociem ludzi z wyższym wykształceniem. Niestety potrzebne są na to pieniądze, na miejsca pracy wysoko kwalifikowanych specjalistów. I jeszcze jedna rzecz, która my chyba trochę też za mało wierzymy w szkoły. Szkoły powinny być, powinny lepiej przygotowywać do zawodu.
Znaczy, myślę, że nastąpiła jakaś zapaść też, jeżeli chodzi o takie szkolnictwo, które kształciło
specjalistów. Pojawiają się te szkoły branżowe i one lepiej działają. Natomiast niestety, ale technika czy nawet szkoły zawodowe, one odrywają się od realiów występujących w zakładach pracy. Coraz mniej fachowców, inżynierów z zakładów pracy podejmuje pracę w szkołach, a w zasadzie to w ogóle nie podejmują. Kiedy ja chodziłem do szkoły, to był w zasadzie standard, że jakiś mistrz czy inżynier w zakładzie pracował i prowadził sobie jakieś kilka godzin
zajęć praktycznych
w szkole. W tej chwili w zasadzie nie ma takich sytuacji i ten poziom kształcenia zawodowego nie jest w tej chwili najlepszy.
To też powinno być jakoś przemyślane i sprzęgnięte.
No tak naprawdę, proszę ojca, to my szkolnictwo zawodowe dopiero odbudowujemy.
Odbudowujemy, to dopiero jest początek drogi.
Bo poprzednicy w zasadzie poprzez tę reformę gimnazjalną i licealną i skierowanie w zasadzie wszystkich, którzy skończą licea, na studia, spowodowali, że szkoły zawodowe zostały bez uczniów. Nie było kogo kształcić. W związku z tym większość z nich została zlikwidowana.
Ale to myślę, to one też dopiero teraz po zapaści gospodarczej, że likwidowano zakłady pracy. No to przecież też
Likwidowano szkoły zawodowe. I to jest ten problem. Zaczynamy w zasadzie od początku i rzeczywiście to jest trudna sprawa, o której powiedział tutaj marszałek, bo rzeczywiście w tych szkołach do nauki zawodu potrzebni by byli fachowcy pochodzący z przedsiębiorstw, tak? Inżynierowie, mistrzowie i tak dalej.
A jak z tym sobie radzi Polska na tle, nie wiem, innych krajów Europy, w których też na przykład...
We wszystkich krajach są ogromne kłopoty. Proszę sobie wyobrazić, że Niemcy, Polska na przykład dla naszych uczniów po szkołach zawodowych składają tak nieprawdopodobnie atrakcyjne oferty, w tym oferty płacowe, to znaczy uczeń, który jeszcze ciągle uczy się zawodu w jakimś przedsiębiorstwie, ma normalnie według propozycji niemieckich wysokie wynagrodzenie sięgające 1000 i więcej euro. Takie oferty szczególnie w tych województwach zachodnich się pojawiają, więc to jest rzeczywiście problem. Oni także potrzebują ludzi, którzy są przygotowani do pracy po prostu w fabrykach. Coraz mniej takich ludzi rzeczywiście jest. Ale my także, ponieważ odbudowujemy przemysł, takich ludzi potrzebujemy. I ta reforma likwidująca gimnazję, tworząca ośmioklasową szkołę średnią i tworząca na nowo szkoły zawodowe i pełne czteroklasowe licea, no właśnie jest taką próbą wyjścia z tej zapaści, żeby były szkoły zawodowe właśnie z właściwym sposobem kształcenia i żeby one kształciły pracowników dla coraz większej ilości fabryk powstających w Polsce, bo na szczęście ten przemysł jest odbudowywany.
Możemy tak pocieszać się, że mamy dobrą kondycję, jeżeli chodzi o ten wzrost gospodarczy, o pieniądze, że nawet możemy je nie tyle, że rozdawać, bo tak niektórzy nas oceniają na Zachodzie.
Tak, to prawda.
Że jesteśmy tacy, takimi, że państwo, że rząd polski jest taki populistyczny.
Rozdawnictwo.
I teraz jak sobie z tym poradzicie sami, gdyby rząd wygrał następne wybory, na przykład te na jesieni, czy sobie poradzi z tym? Bo też takie rodzi się od razu pytanie, jak Komisja Europejska reaguje na te problemy finansowe różnych krajów, bo pan poseł wspominał, że ta kondycja jest różna nawet teraz Włochów, wcześniej Grecji, to i Niemcy, Czechy mają, prawda, niższe PKB, czy ten wzrost, jeżeli chodzi od nas, nie tak szybko to rośnie, kwestia bezrobocia. I teraz jak Komisja Europejska, czy w ogóle Europa patrzy na to, co dzieje się w naszym kraju, że my sobie jakoś radzimy i jesteśmy takimi, którzy potrafią rozdawać pieniądze, czy w tą stronę pójść, czy to się rzeczywiście może źle skończyć dla nas?
Ja absolutnie nie. Chciałbym uspokoić i ojca, i słuchaczy, i telewizów. Telewizji trwam absolutnie. Wszystko jest pod kontrolą, tak jak ojciec pewnie zauważył. Te programy społeczne to w dużej mierze inwestycje. To nie jest właśnie rozdawnictwo, rozsypywanie pieniędzy z helikoptera, jak nas się ocenia, tylko naprawdę inwestycja. Program 500+, jego rozszerzenie na pierwsze dziecko, to jest inwestycja w młode pokolenie. Przecież te pieniądze zwrócą się wielokrotnie w sytuacji, kiedy ci ludzie odpowiednio wykształceni znajdą się na rynku pracy i będą odprowadzać składki ubezpieczeniowe. Co byśmy nie powiedzieli o systemach ubezpieczenia w Europie i na świecie, w tym także w Polsce, to one są oparte przecież o obecnie pracujących. Wprawdzie od 1999 roku ten system ubezpieczeniowy się zmienił, tak? I każdy z nas pracujących odprowadza pieniądze, tak jak nam się to mówi. I tak rzeczywiście jest. Na własny rachunek, z którego w przyszłości będzie wypłacane świadczenie emerytalne, tyle tylko, że ten rachunek to zapisy księgowe, nie fizyczne pieniądze, bo fizyczne pieniądze tych, którzy pracują, są na bieżąco wypłacane obecnym emerytom. Więc jeżeli się by miało okazać tak, że tych rodzących się, a później wchodzących na rynek pracy z roku na rok jest coraz mniej, no to w oczywisty sposób za jakiś czas tych pieniędzy zabraknie na wypłatę świadczeń emerytalnych i wtedy państwo podniesie ręce do góry, powie, no przepraszamy, nie ma pieniędzy, mimo tego, że macie na tych rachunkach swoich emerytalnych zapisane, nie jesteśmy w stanie wam tego wypłacić. Więc to jest inwestycja. Inwestycja. Rzeczywiście dzieci są inwestycją, bo w przyszłości oni się po wielokroć zwrócą, wpłacając chociażby składki ubezpieczeniowe. Więc to jest fundamentalna rzecz. I proszę ojca, pytał ojciec o to, co dzieje się na Zachodzie. No, Zachód nas oczywiście obserwuje. Bardzo chętnie przyjąłby nas do strefy euro. Bylibyśmy kolejnym krajem, który mógłby być amortyzatorem problemów innych krajów, no bo przecież wiadomo, że kraje w strefie euro, jak jeden ma kłopoty, to składają się wszystkie. Słowacja bardzo mocno tego doświadczyła, tylko weszła do strefy euro, już musiała finansować kryzys grecki. Na szczęśliwie to ominęło, więc...
Takie są mechanizmy?
Takie są mechanizmy, tak. W strefie euro, oczywiście to nie jest żywa gotówka, to są najczęściej gwarancje, te montaże finansowe, no ale żeby zebrać 300 miliardów dla Grecji, 300 miliardów euro, no to wszyscy się musieli złożyć proporcjonalnie do swoich możliwości. Więc do tej puli...
Nie jest tak, że każdy sobie tam kawałek Grecji kupił?
Nie, no Niemcy przy okazji sobie troszeczkę tej Grecji kupili. Między innymi lotniska na atrakcyjnych wyspach. Bo Grecja została zmuszona do tego, żeby cały majątek państwowy został oddany w tak zwany fundusz powierniczy, którym nie zarządzają Grecji.
To trochę draństwo.
No, proszę ojca, to jest grabież w biały dzień. Niestety Grecy musieli to przejść, ale to są konsekwencje, jak kraj nieprzygotowany wchodzi do systemu wspólnej waluty. Grecy zapłacili za to straszliwą cenę i będą ją jeszcze płacić, bo tam jest stracone całe pokolenie. Proszę sobie wyobrazić, teraz ta sytuacja troszeczkę się poprawia, ale wśród ludzi młodych 2-3 lata temu bezrobocie sięgało 50%. To oznacza, że co drugi młody Grek był bez pracy. W związku z tym masowa emigracja i w zasadzie stracone całe pokolenie. Więc wszyscy ci, którzy nas tak zachęcają, żebyśmy my szybciutko podjęli tę decyzję.
To pokolenie stracone miało rodzić następne pokolenie, więc jaka tam będzie sytuacja?
Tak, to jest dla tego kraju absolutnie tragedia, choć on ma warunki, żeby tak naprawdę był krajem prosperity. Gdyby miał własną walutę, to z tego kryzysu wyszedłby w rok. Waluta by się zdewaluowała. Oczywiście ci, którzy mieliby tę walutę, pewnie by stracili, ale czasy w Grecji stałyby się dla wszystkich bardzo tanie, a turystyka pociągnęłaby ten kraj do przodu. Ale ponieważ nie miał własnej waluty, tylko miał narzuconą walutę zewnętrzną, nie był w stanie nic zrobić, więc musiał zapłacić straszliwą cenę. Dlatego z taką ostrożnością podchodzimy do tych wszystkich zawołań: wchodźcie do strefy euro. Potwierdzają to zresztą dane. Rozwijamy się z własnym pieniądzem 4 razy szybciej niż strefa euro. Więc dlaczego nas się ciągle namawia i robi to polska opozycja, żebyśmy zdrową w miarę głowę, bo mamy na razie w miarę zdrową głowę, kładli do tego chorego łóżka? Bo przecież strefa euro jest ciągle chora i ta choroba się przenosi. Grecja jakoś z tego wyszła, ale dług jej wynosi 180%
PKB.
Nie jest tak, że
pan przesadza i straszy?
Nie, nie, absolutnie nie. Proszę ojca, to są autentyczne mechanizmy. No, nie mamy czasu i to nie jest program, że tak się wyrażę, naukowy, żebyśmy tłumaczyli. Strefa euro jest tak zwanym nieoptymalnym obszarem walutowym.
O, czyli mówiąc... Ja tak się dlatego pytam, bo każdy Polak też dzisiaj, będziemy decydowali, kogo posłać do Parlamentu Europejskiego w tym roku, za chwilę mamy wybory, no to też szuka argumentów, prawda? Jakie argumenty są za tym i za tym, bo tak słucha bardzo szerokiej takiej debaty klasy politycznej i chciałby wiedzieć, tak, gdzie leży...
Więc to jest absolutne, to są nieodpowiedzialne propozycje, kompletnie nieodpowiedzialne, więc dobrze nam idzie z własnym pieniądzem. Rzeczywiście z własnym pieniądzem jesteśmy w stanie gonić tą zachodnią Europę i to robimy i powinniśmy to robić maksymalnie długo. Rzeczywiście, jeżeli strefa euro przetrwa, a nasz poziom dochodów, poziom życia podniesie się chociażby do 100% średniej unijnej, już nie mówię do poziomu niemieckiego, a strefa euro będzie zdrowa, to wtedy możemy to rozważyć za 20 czy jeszcze więcej lat. Ale na pewno nie teraz, bo natychmiast byśmy sprowadzili sobie na głowę potężne problemy.
Drodzy Państwo, przepraszam.
Jeżeli się spotyka, na przykład pojedzie się na Litwę, spotyka się Litwina, to przeważnie to są Polacy polskiego pochodzenia, Litwini, obywatele litewscy polskiego pochodzenia. Ale zanim się przywita, to on powie: najpierw tylko nie wprowadzajcie euro.
Ostrzegam was.
Tak, bo to jest kwestia Słowaków, kwestia Litwinów, kto gdzie, do kogo jeździł na zakupy, prawda?
Tak, to jest jeszcze kwestia też, kto zarobił, a kto stracił na strefie euro. No, zarobili Niemcy, najwięcej zarobili Niemcy, najwięcej stracili Włosi.
Włosi i Francuzi.
I Francuzi.
Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu, tak, słuchacze Radia Maria, jak i widzów telewizji Trwam. Telefony do naszego studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Będziemy jeszcze te telefony wyświetlali dla widzów, ale słuchacze, prosimy, pamiętajcie, nie dzwonimy na antenę radia, tylko telewizji. Dziś są z nami pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego, ekonomista, i pan Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego. Temat: sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej. Prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzień dobry dla ojca Dariusza i dla gości.
Proszę nam się przedstawić, jeżeli mogę, proszę się przedstawić.
Ja tutaj nic nie słyszę, dlatego to jest tak troszkę...
Prosimy się przedstawić. Skąd pani telefonuje i jak pani ma na imię?
Ja dzwonię ze Zgierza i do pana przede wszystkim marszałka.
Super.
Panie marszałku, chciałam pana zapytać, czy w Polsce to jest jedno prawo? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie mam do pana. Czy człowiek, który jest dzierżawcą, tak zwany wieczny dzierżawa, a właściciel, to są dwie różne rzeczy? I czy można w biały dzień zabrać, że tak powiem, człowiekowi, który ma własność, a pan dzierżawcy wchodzi w 33 metry w długość lasu i metr szerokość i odkupił jeszcze od sąsiada, który od nas nakupił i zrobił to samo. I ja pukam od drzwi do drzwi, pukałam też do pana, ale się nie dostałam i przechodzę na odbiór. Bóg zapłać za połączenie mnie.
Dziękuję. Pani Anna ze Zgierza telefonowała.
Z województwa łódzkiego.
Tak,
z województwa łódzkiego.
Jak z tym jednym prawem dla wszystkich?
Prawo powinno być jedno dla wszystkich, natomiast
i to moja, słowo powinno jest kluczem.
Moje doświadczenie, 8 lat senatorem, 3 lata posłem, ponad rok w sejmiku, daje takie, że doświadczenie, że niestety bywa z tym różnie.
A gdzie szukać sprawiedliwości?
Gdzie szukać...
W jakie drzwi zapukać, żeby otworzył życzliwy człowiek i pomógł?
Na pewno poproszę tutaj panią o kontakt, bo tam wydaje mi się, że jest więcej problemów niż jeden. Jest na pewno problem z tego, na mój nos taki, przy takich sprawach.
Pan marszałek pracował bardzo długo w Duda Pomocy, wtedy kiedy jeszcze byliśmy w opozycji i Andrzej Duda stworzył taką nieformalną Duda Pomoc.
Pomoc prawną.
Pan marszałek pracował jako jeden z ludzi.
Pani Anna powiedziała, że próbowała też do pana, ale też, nie udało.
No, trudno mi powiedzieć, dlaczego.
Nie, że pan jej nie przyjął, tylko że jej nie udało.
Że jest jakiś tam trochę kolejka, prawdopodobnie dlatego. Ale oczywiście spotykam się z takimi sytuacjami praktycznie codziennie. Nawet dzisiaj, jadąc tutaj do studia, spotkałem się z sytuacją też nakazu oddania przez matkę dziecka za granicę. No, straszna sytuacja. Ale wracając do tej sprawy, chodzi prawdopodobnie, mówię, o ewidencję gruntów. Ja nawet trochę tam próbowałem działać na zmianę tego prawa, bo proszę zwrócić uwagę, że z ewidencji gruntów bierzemy zaświadczenie i zanosimy do księgi wieczystej, a nie odwrotnie. To w księdze wieczystej powinno być to... Ta zasadnicza rzecz, to co jest chronione, powinno być w księdze wieczystej, a nie w ewidencji gruntów. Jest odwrotny kierunek. Kolejna rzecz, która tam prawdopodobnie w tej sprawie...
A RODO, że tak zapytam, nie poprawia tej sytuacji, bo nie wiem, w czym jest tutaj szkopuł i gdzie leży problem, dlaczego tak byłoby lepiej.
Ja bym musiał zajrzeć do tej, ja poproszę panią, żeby przekazała mi tą sprawę, ja bym musiał zajrzeć dokładnie, bo tam chodzi też o jakąś dzierżawę, o jakieś, jak zrozumiałem, granice. I oczywiście...
No i na antenie dzierżawa, tego problemu nie rozwiążemy.
Nie rozwiążemy tego, jeżeli nie zobaczymy dokumentów.
Stanu faktycznego.
Ja muszę po prostu zobaczyć dokumenty. Prawdopodobnie jest numer telefonu. Ja sobie pozwolę przekazać na ten numer telefonu mój własny, prywatny numer telefonu, żeby pani mogła
albo
się
albo niech pani jeszcze raz może spróbuje nawet...
I Bogu dzięki, że pani się dodzwoniła. W związku z tym jest szansa, że pan marszałek będzie w tej sprawie interweniował.
Oczywiście zajmę się tą sprawą. tutaj pani, bo to tak, sprawa jest na pewno
zanim
bardzo
może następny telefon,
trudna i skomplikowana.
Chciałem zapytać, Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce. Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa. Tak czytamy w komunikacie do wyroku. Wyrok nie jest jeszcze ostateczny. Przysługuje od niego odwołanie, bo niby wielkopowierzchniowe te hipermarkety mogłyby stracić, a zyskaliby detaliści czy mniejsi tak, sklepikarze. Aczkolwiek tak czytam, że w 2016 roku nie wpłynęło 470 milionów złotych, natomiast w 2017 niemal 1,6 miliarda milionów złotych do budżetu, więc państwo straciło. No i na czym by miała ten...
Proszę ojca, bardzo duży sukces polskiego rządu.
No tak, tylko że Komisja Europejska się pomyliła, kto za to zapłaci, państwo polskie.
Bardzo dobre pytanie.
Ale to, że ktoś nam przyznaje rację, a my jesteśmy stratni, aczkolwiek zaraz ci, którzy może bronią Komisji Europejskiej albo strony Europy, czy strony hipermarketów w większości może zagranicznych.
Powiedzą, żebyśmy nie zadzierali.
To nie tyle, że zadzierali, ale że za chwilę, jak to państwo wprowadzi, to i tak oberwą klienci.
Tak, tak. To proszę ojca, rzeczywiście przypominam, że w programie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy z 2015 roku mówiliśmy o dwóch dodatkowych podatkach. Podatek bankowy i podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. To było zapisane w programie.
Bankowy wszedł, ten
bankowy się nie wszedł, udało mimo prowadzić. Sprzeciwu banków. Straszono nas, że jak prowadzimy ten podatek, to banki sobie z Polski pójdą, te zagraniczne. Nie poszły.
A nie dostało się klientowi banków?
Nie, jest konkurencja. Jest bardzo mocna konkurencja i banki muszą zabiegać o klienta. W związku z tym oczywiście no, jakiś wzrost pewnie cen opłat był, ale generalnie klienci tego nie odczuli. Około 5 miliardów w tej chwili rocznie wpływa z tytułu tego podatku. Ten podatek miał rzeczywiście, ten o którym mówimy, podatek od supermarketów czy od sklepów wielkopowierzchniowych, różnie go tam nazywamy, rzeczywiście miał wejść w życie od 1 września 2016 roku. I tak naprawdę wszedł w życie, ustawa została przygotowana latem i natychmiast z Komisji Europejskiej przyszedł wniosek o jego zawieszenie. Następnego dnia musieliśmy się temu podporządkować i go zawiesić. Czyli w zasadzie nie funkcjonował. My tę decyzję rząd polski najpierw złożył skargę do samej komisji na tą decyzję, w wyniku czego powstała tak zwana decyzja ostateczna. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem poszliśmy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do TSUE w Luksemburgu, słynnego TSUE. I wydawało się, że no właśnie, ponieważ mamy, że tak się wyrażę, nie najlepszą prasę, że będzie trudno nam to wygrać. Trwało to jakiś czas, ale dzisiejsza decyzja pokazuje, że...
No do końca roku 2019 nie możemy tego podatku wprowadzić,
zwłaszcza
1 stycznia.
Dokładnie, ale to jest przełomowa moim zdaniem decyzja. Pokazaliśmy, że rzeczywiście nasza argumentacja jest bardzo solidna, że możemy taki podatek wprowadzić, że zwolnienie pewnego poziomu obrotów, jeżeli dobrze pamiętam, chyba do 200 milionów rocznie, to nie jest, bo jakby skarżono nas, że różnicując sklepy na te wielkie i mniejsze i zwalniając z tego podatku te mniejsze, nie zwalniamy ich wprost, tylko podatek uruchamiamy określoną stawkę dopiero od obrotów powyżej określonego poziomu. I ten poziom to jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 204 miliony rocznie obrotów bez podatku VAT. Więc dotyczy to naprawdę małych i stosunkowo średnich sklepów. Tylko te wielkie, najczęściej do Polski nienależące, będą ten podatek płacić. Więc z jednej strony to jest dodatkowy dochód do budżetu państwa. Oczywiście zaraz pojawiają się sugestie, o których ojciec mówi, że w takim razie przerzucą to na marże, ale moim zdaniem konkurencja spowoduje, że tak te marże nie będą rosły. Natomiast pole do popisu będzie miał w ten sposób polski, mały i średni handel, bo on tego podatku nie będzie płacił. I mam nadzieję, że rzeczywiście polscy handlowcy z tej okazji, nieprawdopodobnej okazji skorzystają.
No, mały handlowiec znacznie ma większe problemy z byciem konkurencyjnym.
To prawda, prawda? Ale ponieważ tamte będą opodatkowane właśnie tym dodatkowym podatkiem, a ten handel nie, więc ta konkurencja troszeczkę się wyrówna. Ja oczywiście nie twierdzę, że zniwelujemy wszystkie różnice, ale to są zdecydowanie większe szanse. Ojciec tu słusznie...
A te zapisy, ta komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa.
Tak.
W konsekwencji sąd stwierdził nieważność decyzji końcowej komisji. No, niewiele komisji się oberwało.
Niewiele się oberwało. Rzeczywiście, mówiąc szczerze, nie znam stanu prawnego, czy my możemy teraz dochodzić w komisji tych strat, które są przecież ewidentne. Ale moim zdaniem komisja już się chyba nie będzie odwoływała do drugiej instancji, bo ta argumentacja TSUE jest miażdżąca. Miażdżąca. To znaczy komisja nadużyła swoich uprawnień, wymyślając, że my uruchamiamy pomoc publiczną. Tą argumentację TSUE odrzuciło i to jest rzeczywiście duży sukces polskiego rządu.
Panowie myślicie o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego?
No, jesteśmy na listach.
Cały czas. Tak. Bo chciałem zapytać, jak dziś mówimy o tej sytuacji gospodarczej, co jesteśmy w stanie zrobić? Bo wspominaliśmy o tym hubie, tym
lobbystycznym.
Tak. Ale teraz co możemy, bo mamy myśleć o Europie. Czy parlamentarzyści mają myśleć o Europie, o dużym tworze.
O wszystkich krajach.
Krajów, ale czy to znaczy się, że nie możemy myśleć o sobie, albo jak możemy myśleć o sobie, o Polsce? No bo jednak wy reprezentujecie Polaków.
Dokładnie.
W parlamencie.
Choć muszę powiedzieć, że w tych zapisach w statucie parlamentarzysty tam ciągle pobrzmiewa, że każdy parlamentarzysta, wszystko jedno...
Polak z jakiego... czy Europejczyk? Tam jest zapis Europejczyk czy Polak?
Nie, każdy parlamentarzysta, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzi, ma reprezentować interesy wszystkich krajów unijnych. Nie swój, tylko wszystkich. Ale w oczywisty sposób parlamentarzyści przede wszystkim powinni pilnować interesów kraju, z którego zostali wybrani. To jest oczywiste. I proszę ojca, to nie jest tak, że my, nie wiem, nie jesteśmy Europejczykami i nie rozumiemy tej idei europejskiej. Wystarczy popatrzeć, co robią Niemcy, co robią Hiszpanie, co robią Włosi. Także bardzo rzetelnie dbają o interesy swoich krajów. I proszę ojca...
Ale no, silna Francja, silne Niemcy, silnie Włochy, ale coraz silna silnie... Polska, to nie znaczy słaba Europa.
No właśnie, to oznacza, że coraz silniejsza Europa. Ale żeby podać przykład tego dbania czasami nawet absurdalnego o interesy danego kraju, to jest ta sprawa dwóch siedzib parlamentów. Bo oczywiście ten...
Bruksela i Strasburg, tak.
Zasadnicza siedziba jest w Strasburgu. To tam... Co miesiąc, przez tydzień są obrady Parlamentu Europejskiego. Francja ma to wpisane w swój traktat akcesyjny. I mimo tego, że ten... Oczywiście wszystkie instytucje europejskie są w Brukseli. Tam także jest sala obrad plenarnych. Tam odbywają się komisje. Tam są wszyscy urzędnicy. Z oczywistych względów, gdyby te obrady odbywały się w Brukseli, byłoby, tak jak według różnych szacunków, 500 000 000 euro taniej dla unijnego budżetu. Ale Francja mimo...
Miesiąc? Czy...
Nie, na rok. Na rok. No ale to mimo wszystko olbrzymie pieniądze. Francja broni jak niepodległości tego swojego zapisu i tego absurdu.
Ale broni swoich interesów.
No więc właśnie pokazuje, bo bardzo często także u nas opozycja mówi, wznieśmy się ponad te wszystkie podziały, wykażmy się solidarnością. Oczywiście, solidarność to jest ważna rzecz w Unii Europejskiej. Ale no pod warunkiem, że wszyscy zachowujemy się solidarnie.
Ale to Francja, no gdzie nam tam Polakom do Francuzów?
Proszę ojca, my musimy, ja rozumiem, że...
Ja się trochę droczę, no tak, bo tak. Chciałbym zrozumieć.
Ale tylko dokończę ten wątek,
że już... gdzieś można na przykład wydawać pieniądze i to jest wszystko uzasadnione, wszystko napisane.
Co więcej, mowa jest w traktacie, więc takie jest europejskie prawo.
A tak. My się mamy teraz, na ile my powinniśmy się godzić, na ile, gdzie jest jakaś granica przyzwoitości, można powiedzieć, albo warunków, które no każdy jakiś kompromis,
proszę ojca,
rozumiem,
walczymy o
podejmuje.
Swoje interesy do momentu, kiedy nie godzą one bardzo tak zdecydowanie w interesy innych krajów. To jest moim zdaniem ta solidarność, którą powinniśmy wykazywać.
Obudziliśmy może jakiegoś słuchacza? Czy...
I skończę tylko jednym zdaniem. No właśnie tak rozumianą zasadę solidarności łamią Niemcy. Wiedzą, że Nord Stream 2 godzi w interesy nasze, krajów nadbałtyckich, stowarzyszonej z Unią Europejską Ukrainy, a mimo tego dla własnego interesu, bo wiadomo, będą mieli hub gazowy...
I jeszcze innych naginają do
tak,
tego.
Tak, realizują to, można powiedzieć, nie zważając na żadne szczegóły. To jest właśnie już brak solidarności w Unii Europejskiej.
Jeszcze na dodatek mówią, że to jest...
Dla bezpieczeństwa.
Biznesowy, to jest... To jest
prywatna
to biznes
sprawa robi,
nie,
dużych firm.
Nie, ich to w ogóle rządu nie dotyczy, to tylko jest prywatna firma,
tak,
buduje...
wyrosło na brzegu...
Tak,
prawda. To... Niemcy nie mają na to żadnego wpływu.
Wspólnego.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, Sebastian.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy się przedstawić i czekamy na wypowiedź.
Sebastian Zimmer.
Sebastian, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie Sebastianie, mówimy do telefonu, tak żebyśmy pana dobrze słyszeli, rozumieli.
Ja bym chciał poruszyć pewien temat, bo ja jestem tam zwolennikiem oszczędzania i tak dalej. Ja tam rozumiem wszystko, co rząd robił, doceniam te wszystkie rzeczy, spadek zadłużenia i tak dalej, i tak dalej. To nasuwa mi się jedno pytanie, dlaczego oszczędzać ma... państwo, czyli jako rząd i budżet państwa. Dlaczego nie ma żadnych metod oszczędzania na przykład czegoś takiego jak rezerwy budżetowe? Ja nie mówię o jakiejś federalizacji czy o czymśkolwiek. Tylko na przykład na poziomie województwa, powiatu czy gminy. Na przykład taka gmina, która podczas wiosennej powodzi zerwie tam jakieś część drogi i tak dalej. Potrzebuje na przykład wkład 20%, by dostać środki z budżetu państwa, które na przykład teraz jest 6 miliardów przeznaczonych na budowę drogi i tak dalej, i tak dalej. Czy to można by było powiązać, jeżeli by taka gmina miała swoją własną rezerwę budżetową ja tam nie chcę wchodzić w szczegóły, bo opozycja i tam wrogowie podsłuchują i tak dalej. Ale na przykład na suszę i inne klęski żywiołowe i tak dalej, to by można było powiązać również w nadzwyczajnych, ewentualnych sytuacjach z rezerwą budżetową państwa. Bardzo bym poprosił odpowiedź.
Dziękuję,
myślę, że
dziękuję bardzo.
Pytanie do samorządowca.
Panie Sebastianie, pozdrawiamy naszych słuchaczy, widzów poza granicami naszej ojczyzny.
Ważny problem, który występuje nie tylko...
To jakie rezerwy powinien mieć, tak?
To jakie rezerwy powinien mieć. I nie dotyczy to tylko samorządów, ale dotyczy to na przykład też rolników w przypadku klęsk żywiołowych.
No właśnie.
I tu jest olbrzymi problem.
Więc się oddala klęska suszy.
Ma jeszcze przyjść słońce.
Tak, ale wracając do tematu. No, w Polsce też mieliśmy mieć rezerwę demograficzną, kilka innych i jak się okazało, że w tych rezerwach zostały wyczyszczone te rezerwy.
Ale teraz je odbudowujemy.
Za poprzedniego rządu. Teraz staramy się odbudować te rezerwy. Również kwestia jest zabezpieczenia właśnie takich środków na tego typu wydarzenia.
Nadzwyczajne.
Ale kiedyś mam rozumieć, jeden premier... w różny sposób na przykład państwo partycypuje w takiej drodze. Jest krajówka jakaś, no i w zasadzie ona podlega pod budżet krajowy.
To jeżeli droga krajowa, to oczywiście budżet...
naprawiana. I teraz, które te budżety, czy jakie rezerwy powinniśmy sobie zabezpieczyć i czy rzeczywiście możemy, państwo, czy jest taka polityka państwa, polityka samorządów?
Państwo oczywiście ma swoje rezerwy. Zarówno rezerwa jest w budżecie krajowym, jak również w budżecie wojewodów. Są na wypadek różnych klęsk żywiołowych zabezpieczone pieniądze. Jeden z premierów mówił, że trzeba się tam ubezpieczać, tak? Kiedyś...
I przegrał wybory.
I przegrał wybory, na szczęście, bo kompletnie nie rozumiał problemu. Przed takimi klęskami, jak na przykład susza, trudno się, czy w rolnictwie zwłaszcza, trudno się ubezpieczyć, dlatego że Firma ubezpieczeniowa nie ubezpieczy, bo firma albo ubezpieczy w ten sposób.
Czy możemy to przewidzieć, albo, prawda?
Nie, ubezpieczy, tylko że firma ubezpieczeniowa, spółka ubezpieczeniowa, czy jakakolwiek inna instytucja zajmująca się ubezpieczeniami, ona jest rozliczana rocznie.
Z wyniku
finansowego. On musi być donatni na tym ubezpieczeniu, bo inaczej jest Komisja Nadzoru Finansowego i mówiąc kolokwialnie, weźmie za głowę prezesa, jeżeli zostanie dołożona złotówka do tego ubezpieczenia. Musi być zysk, bo to jest bezpieczeństwo całego systemu.
A jak
systemu.
Zysk, to wysoka składka, a jak wysoka składka, to
więc
rolnicy nie są zainteresowani.
Firma musi założyć, że dobrze, prezes mówi tak, dobrze, ubezpieczę, no ale ja muszę założyć, że w tym roku będzie susza maksymalna, bo inaczej poleci moja głowa z prezesa. Więc jak będę miał zysk 600 czy 800%, nie będzie problemu, ale jak będę miał 1% straty, będzie problem. Więc ja zakładam, że jest maksymalna susza. Załóżmy, jeżeli to jest suszowe, czy jakieś inne.
Powodziowe.
To nie są zdarzenia statystyczne i tego się nie da ubezpieczyć. A jeżeli, to trzeba wtedy założyć inaczej.
I to się przekłada na wysokość składki po prostu.
To się przekłada na wysokość składki. Co musi być? Musi być po prostu jakiś fundusz klęskowy.
Na poziomie państwa.
I ten fundusz w tej chwili jest. Jeżeli zdarzyła się na przykład klęska suszy w rolnictwie w roku ubiegłym, były pieniądze. Były pieniądze zabezpieczone.
2,5 miliarda złotych.
2,5 miliarda złotych.
Olbrzymie.
W tym roku no są już pewne straty, które już ich się nie zniweluje w związku z suszą. Zobaczymy, co będzie dalej. Są jakieś straty związane z przymrozkami. Tak.
W sadownictwie na przykład.
Zobaczymy też, co będzie dalej, ale już minister zapowiedział, że te rezerwy będą uruchamiane. Ja więc potrzebny jeszcze, jest tak, właśnie taki fundusz.
Jeszcze może jeden telefon naszego słuchacza czy widza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panom.
Pani ma na imię?
Irena z Bydgoszczy.
Dziękuję, proszę o głos.
Ja mam zapytanie do europosła. Bo mnie nurtuje bardzo, bym chciała się dowiedzieć na temat pan profesor Piotrowski Mirosław, występując, bo ja oglądam telewizję, TVN i o 20:50 zawsze ma taki krótki felieton. I od września po prostu trochę się denerwuję na jego felietony. I ja chcę się zapytać pana europosła, czy pan Piotrowski razem z PiS-em, z europosłami dba o Polskę, jak on tam głosuje, bo on po prostu wypowiada się bardzo tak negatywnie na rząd, że rząd robi to źle, rząd to, że to rząd nie zrobił tego i tamtego. Bym chciała naprawdę, czy współpracuje z PiS-em, bo od września zeszłego roku, jak zaczął zakładać swoją partię, to on zaczął się tak negatywnie, że ja jak słucham, to normalnie co niedzielę się denerwuję i mówię, dlaczego tak negatywnie wyraża się o rządzie, o postępowaniu rządu.
Pani Ireno, bardzo dziękuję też za głos. Ja myślę, że warto czasem napisać do zainteresowanego posła. Jeszcze występuje, to jest oficjalna wypowiedź na naszej antenie radiowej i telewizyjnej. Ale tu poproszę, bo myślę, że panowie jakoś kolegami też w parlamencie.
Tak, to prawda, jesteśmy, no bo ciągle jesteśmy parlamentarzystami, mimo że tak naprawdę...
Różnica zdań, to krytyczne.
To znaczy, proszę ojca, bo pani pytała o głosowania pana posła Piotrowskiego, więc głosujemy bardzo podobnie, jesteśmy w jednej frakcji. No, natomiast no, demokracja ma to do siebie, że każdy może mieć własne zdanie i rzeczywiście to zdanie ja wprawdzie nie słuchałem tych felietonów, ale zapewne pani ma rację, że zawsze było krytyczne. Więc najlepiej porozumieć się z samym zainteresowanym. Natomiast jeżeli chodzi o głosowania, to te głosowania były identyczne jak frakcji, a więc zawsze staraliśmy się pilnować polskich interesów.
O, dziękuję. Jeszcze słowo, panie marszałku, bo kończymy program. Jeszcze mamy tylko minutę.
No tutaj trudno mi skomentować akurat, ale jeszcze chciałem dodać do poprzedniej sprawy, że warto jest w ogóle pomyśleć o stworzeniu swoistego funduszu, takiego, który by, zwłaszcza w rolnictwie, który by zabezpieczył, bo niektóre rzeczy w rolnictwie nie są zabezpieczone i podobnie jest zresztą w przemyśle.
A pan chodzi, się nie boi tego, mi... że na przykład no, nie wszystkie interesy Polaków możemy zabezpieczyć. Niektóre z racji takich jak na przykład susza, powódź, bo moja gospodarka jest nastawiona, mogę zyskać, a mogę wszystko stracić, bo jest susza albo powódź.
Tak.
Ktoś, kto ma jakąś firmę, no, on nie do końca może liczyć na takie wsparcie, na taką pomoc. I tutaj jak my jako obywatele mamy też do takich
oczywiście,
funduszy, takich pomocy
oczywiście,
się odnieść?
Zmieniło się trochę. Chociażby był problem na przykład z podwykonawcami. Udało się tą sprawę rozwiązać i w tej chwili nie ma już większego problemu. Jeszcze wiadomo, że gdzieś występują problemy, ale nie ma problemu niepłacenia podwykonawcom. A doszliśmy do
pamiętamy
takiej...
Pamiętamy Euro 2012.
No wiem, tak. Doszliśmy do takiej sytuacji...
Splajtowało, a to były pewne pieniądze budżetu i z Unii.
Tak.
To skandal.
Doszliśmy do takiej sytuacji, że firma z reguły krzak, która startowała w przetargu, zakładała, że nie zapłaci, bo wynikało to z wyliczeń w stosunku do wartości całej inwestycji, do kosztorysu.
Czyli gotowa była obniżyć tak cenę,
poniżej
żeby
kosztorysu,
wygrać przetarg, a później nie zapłacić.
A później nie zapłacić
podwykonawcom.
I skoro nie zapłaciła podwykonawcom, to sama miała i tak zysk. Pomimo, że wykonała inwestycje poniżej kosztów.
Teraz
tylko podwykonawcy za to zapłacili.
Teraz na tyle zmieniono prawo, że podwykonawca, to znaczy generalny wykonawca, jeżeli dostaje jakąś transzę pieniędzy z budżetu państwa czy z funduszu drogowego, to natychmiast jest sprawdzane, czy przelał odpowiednie sumy także tym, którzy u niego pracują. Jeżeli nie, to już następnej transzy nie dostaje.
No to też dobrze, że państwo wprowadza takie procesy.
No wyciągamy wnioski z tych doświadczeń, bo rzeczywiście zostało skrzywdzone.
Jeszcze zapytam na koniec, czy Komisja Europejska, bo pewnie kiedyś bolała nad tym, że taką dużą dziurę VAT-owską mieliśmy, prawda? Jak ona się dzisiaj odnosi do tego, że państwu polskiemu udało się uszczelnić?
Proszę ojca, ojciec, zaczęliśmy od tego centrum lobbingowego, ale tak naprawdę pan premier Morawiecki poleciał do Brukseli, żeby pokazać nasz system uszczelniania systemu podatkowego, głównie podatku VAT i tego sukcesu, że w przeciągu w zasadzie roku udało nam się ten problem, no może nie docelowo rozwiązać, bo ten podatek jest tak skonstruowany, że on zachęca do wyłudzeń, a jest zharmonizowany na poziomie unijnym. Nam się to udało. Unia się chce temu przyjrzeć, bo proszę sobie wyobrazić, że te wyłudzenia, tak zwana luka VAT-owska w skali całej Unii, to jest 50 miliardów euro rocznie. 50 miliardów euro.
O całą strukturę krajów Unii Europejskiej.
Tak. O wszystkie kraje. Polska wykonała na tej drodze znaczący postęp. No i właśnie Komisja Europejska chce się dokładnie zapoznać z tym, co Polska zrobiła, jakie zmiany w prawie, jak zbudowała na nowo służby skarbowe, żeby także spróbować zarekomendować te rozwiązania innym krajom, gdzie te problemy są także poważne.
Tak, szacunek był właśnie 50 miliardów euro na całą Unię, natomiast w Polsce ten szacunek komisji był 48 miliardów, więc 1/4 tych wyłudzeń to była właśnie w Polsce.
48 miliardów złotych.
Złotych, bo tutaj w złotówkach.
Panowie, bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego i ekonomista.
Szczęść Boże.
Dziękuję. I pan Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego.
Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Dziękujemy Państwu, dziękuję słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam. Na spotkanie z naszymi gośćmi jeszcze do Radia Maryja zapraszamy. Teraz dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.